Ukrainę, zwłaszcza zachodnią Ukrainę, eksplorujemy dziś dzięki Angelice Kwolik, tłumaczce języka ukraińskiego, która od 31 lat mieszka w Polsce, w Lublinie. Przyjechała na studia i została. Zapraszając cię, Angeliko, do studia nie po raz pierwszy zresztą i ciesząc się z twojej wizyty, stwierdzam, że ty chyba nie jesteś typową Ukrainką. Ty jesteś takim kolorowym ptakiem, takim człowiekiem świata.
Wiesz co, a tutaj to bym się troszeczkę zastanowiła, może, ale ja przypominam, że ja pochodzę z zachodniej Ukrainy. A zachodnia Ukraina to jest taki punkcik na mapie ukraińskiej, gdzie tych kolorowych ptaków mamy, jak wiesz, bardzo dużo, bo sama miałaś okazję nieraz rozmawiać, gościć z naszymi pisarzami, też zachodniej Ukrainy, którzy są bardzo kolorowi, bardzo tacy są światowi i szaleni w tym swoim...
To prawda, tak. I zastanawiam się, co mogłabyś nam powiedzieć o Ukraińcach. Jacy są tak właściwie, jako naród, jacy jesteście?
No to też trudno jest określić, bo wiesz, Ukraina jest olbrzymim państwem, naprawdę. I jak mówiłam, już bardzo zróżnicowanym. Ale warto pamiętać, że Ukraińcy to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do pracy na roli. Czyli to są rolnicy, którzy zawsze od wieków tym żyli. Nie przypadają za wojnami, ale Ukrainiec, gdy się go sprowokuje, gdy mu się chce zabrać tą ziemię, co widzimy w tej chwili na wojnie, bo tu chodzi o ziemię, o tą część, no to Ukrainiec zaczyna walczyć. Niechętnie, ale zacięcie. Na zachodniej Ukrainie mamy taką mieszankę genetyczną, której się boi część wschodnia. Czyli my jesteśmy wybuchowi i mamy tą, wiesz, gorącą krew, bo w nas jest tam wszystko, co może być. Ale ogólnie też bardzo kochamy swoje miejsce, bardzo kochamy swoje domy, swoje ogródki, wiesz. To jest moja ziemia, mój kawałek podłogi. I dla Ukraińca to jest strasznie ważne mieć taką, wiesz, taki port w domu. Dla mnie jest ważne, że mój tatuś jeszcze żyje i że ja jeszcze codziennie się modlę, tylko żeby jak najdłużej był zdrowy i żył, że ja mogę tam pojechać, że ja mogę z nim rozmawiać, bo to jest taka, że to jest moja kotwica tam. To mnie trzyma, więc każdy Ukraińc pewnie ma coś takiego w sobie. Nie jest to naród koczowny, na pewno, chociaż no, ekonomicznie większość zmuszeni z nas jesteśmy po prostu koczować troszeczkę, jak większość narodów. Na pewno nie powiedziałabym, że to jest naród agresywny, chociaż historia zna różne rzeczy, ale będę się upierać przy tym. Bywamy wredni, ale o tym to wiesz, że kiedyś pogadamy o zachodniej Ukrainie, to jest w ogóle, my bywamy wredni. Ale to jest zupełnie co innego.
Czasem Polakom się wydaje, że my znamy tę część Ukrainy, że Ukrainiec jest taki sam jak Polak. Nie. Z racji historii, z racji przeszłości i historycznych naleciałości. I wydaje nam się, że jak jedziemy do Lwowa, to on jest taki polski. No jaki jest ten Lwów, tak? Powiedz proszę.
Lwów jest międzynarodowy. Lwów jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych miejsc, jakie znam tak naprawdę. Lwów jest miejscem kolorowych ptaków, takich bardzo, bardzo barwnych, inteligentnych, bystrych, wspaniałych artystów. Jest to architektonicznie niesamowite, ale to każdy może sobie zobaczyć chociażby w internecie. Też o tym, jaki jest Lwów świat, czy też kuchnia, którą możemy spróbować we Lwowie, bo ona jest tak rozmaita, tak różnorodna, bo mamy w jednej knajpie zjemy gruzińską potrawę, dalej ormiańską, potem żydowską, potem łymkowską. Czyli wiesz, no wszystko, co tam się jakoś przywinęło. Lwów to jest miasto kawy. To jest miasto, które pachnie kawą. I drożdżami niestety też czasami, bo mamy fabrykę drożdży. Ale właśnie Lwów nie mieści się w żadne ramki. Mieszkańcy Lwowa też. Chociaż część Ukrainy taka, wiesz, ościenna koło Lwowa, no nie bardzo lubi lwowiaków. Mówi, że oni są zbyt zarozumiali, że potrafią nie mieć wody, nie mieć jakichś tam, wiesz, dobrych rzeczy, a się z nas sam Bożan wyśmiewać, bo przecież to prowincja. No taka jest prawda, nie?
Gdy wyskoczymy do Lwowa choćby na jednodniową wycieczkę albo zostaniemy dłużej, to w oczy rzucą się te piękne, kolorowe kamienice przy historycznym rynku. Ale co jeszcze? Co warto zobaczyć we Lwowie?
Co ja ostatnio odkryłam dla siebie, bo nigdy nie latałam z tego lotniska tam i chcę właśnie wrócić do lotniska, bo trzeba było zawieźć siostrę na lotnisko. i zobaczyłam stary gmach jeszcze radzieckiego lotniska z lat 50-60, które jest zabytkowym. I to jest centrum miasta. Właściwie Lwów ma bardzo fajnie, bo lotnisko jest w samym sercu miasta, nigdzie się nie trzeba włóczyć. To warto zobaczyć. On teraz jest w trakcie remontu, więc to jest takie bardzo mało znane miejsce, ale myślę, że będzie bardzo ciekawe, jak to odnowią, bo widzę, że bardzo ładnie to wygląda. Na pewno warto, jak już tak mówiliśmy o świątyniach wszędzie, no to lwowskie świątynie są słynne, bo rozmaitość ich jest niesamowita. Szkoda, że nie zachowała się jedna z najpiękniejszych synagog, czyli Róża. Niestety, bo była chyba cudem. Co jeszcze warto? Wiesz co, no dla mnie
opera wszystko. Lwowska.
Oj, wiesz co, no, bo to jest taki, wiadomo, że idzie się do Opery Lwowskiej, ale obok Opery Lwowskiej, zanim ty zajdziesz do tej Opery Lwowskiej, ja już wspominałam o tym Muzeum Szeptyckiego. I to jest miejsce, do którego naprawdę warto pójść, dlatego że tak, zbiór ikon współczesnych, historycznych, sam budynek, który jest pałacem, robi wrażenie. Ludzie, którzy tam pracują, są nie tylko historycznymi jakby historykami sztuki, ale to są też artyści, którzy bardzo często do nas przyjeżdżali, bo to jest Romek Zylinko, którego znamy z ikon i który u nas często bywa i studiował zresztą u nas. Tam obok od razu jest targ artystyczny, wernisaż, gdzie możesz nabyć od wyszywanki bardzo niejakiej do bardzo jakiejś. Korale, dobre bardzo, dobre malarstwo, czasem złe, ale też bardzo dobre. Ciekawe miejsce.
No, historycznie też ważne dla Polski to cmentarz Łyczakowski.
Oj, to jest też konieczne. Wiesz, ja jestem, powiem brzydko, fanką zwiedzania cmentarzy. Wszędzie w jakimś większym mieście to oczywiście to punkt obowiązkowy zwiedzić cmentarz, bo cmentarz jest taką mapą historyczną miasta. Tam można zobaczyć, kto tak naprawdę mieszkał w tym mieście, bo jest obok, jest grobu Konopnickiej, bardzo skromnego, spokoju, takiego, wiesz, wyciszonego, jest grób Iwana Franki. To jest po przeciwnej stronie i to już jest taki kamieniarz, który, bo Iwan Franko był nazywany kamieniarzem, czyli takim, co łupi, wiesz, ściany, kamień i robi swoje. Orląt Lwowskich. Ale sama, dla mnie, wiesz, najważniejsza jest ta stara taka część, gdzie są te rzeźby cmentarne, które są dziełami sztuki, arcydziełami sztuki. I to warto zobaczyć na pewno.
Lwów to też jest temat na osobną audycję, więc my robimy chwilę przerwy i wrócimy do rozmowy, bo jeszcze o ukraińskie kulinaria muszę cię zapytać.
Ajajaj. Umiem robić kaszankę, haha. Przyznam się, umiem robić kaszankę, chociaż to jest bardzo krwawa praca. Lubimy robić dobre mięsa, potrafimy robić dobre mięsa w domu, w takich miasteczkach jak moje. Większość robi swoje wędliny, robiło do niedawna. Mój tata robi na przykład genialną kiełbasę z trzech rodzajów mięsa. Większość, na przykład na naszej uliczce, to tak co drugi dom miał swoją wędzarnię. Więc wyobraź sobie przed Wielkanocą, tydzień czy 3,5 tygodnia te zapachy unoszące się z wędzarni, aż takie pobudzające. Potrafimy też jakby przetwarzać to po prostu to, co nam było dane. Powiem ci tak, że bardziej popularne u nas zawsze była wieprzowina, bo świnia się kojarzyła zawsze z tym jedzeniem mięsa. Wołowina to już taka ostateczność, no bo krowa się kojarzy z mlekiem. I jeśli to była wołowina, no to zazwyczaj to był byczek. No i tak smutno, wiesz, no ja niestety bardzo lubię cielęcinę, ale ja nie będę się do tego przyznawać. To smutne jest.
To może zakończmy na słodko. Kutia u nas kojarzona wyłącznie ze świętami i tylko właściwie chyba w tej części Polski, a kutia to jest tradycyjna potrawa ukraińska.
Mało tego, to jest tradycyjna potrawa, którą się przyrządzało na stypę po umarłym człowieku. I to jest przedchrześcijańska potrawa, dlatego że kutia była potrawą, która była składana bogom, jako też taka błagalna, jak się o coś prosiło, bo w kutii jest wszystko, co potrzebuje człowiek, żeby przeżyć. Jest ziarno, jest mak, który też symbolizuje bogactwo. Kiedyś maku może nie było, ale różnie to było. Jest miód, Czyli to są, kiedyś to było uważane najdroższe i najważniejsze rzeczy na świecie. Więc ta kutia przetrwała w jakiś dziwny sposób do Bożego Narodzenia, chociaż naprawdę historycy mogą zaświadczyć o tym, że to nawet odnajdują w tych znanych skiwskich grobach te naczynia z kutią.
Angeliko, musimy kończyć rozmowę, bo ja jestem naprawdę już głodna.
Ja też, już bardzo.
Pora zjeść obiad. Bardzo ci dziękuję i słuchając twoich opowieści, a trochę skakałyśmy po miejscach i po tematach, zaczęłam się zastanawiać, co ja bym powiedziała o Polsce, gdybym miała opowiadać o niej w ukraińskim radiu na przykład, albo w jakimś w ogóle innym miejscu obcokrajowcom, bo mam wrażenie, że tak jak potężna jest Ukraina i zróżnicowana i nie możemy jej zamknąć w kilkudziesięciu minutach rozmowy, tak na pewno poznaliśmy dzisiaj Ukrainę Angeliki Kwolik po prostu.
No taką mi najbliższą, memu sercu, no bo naprawdę Ukraina jest olbrzymia i nie da się wszystkiego o niej opowiedzieć, po prostu fizycznie też nie jest. Znam jej i nie wiem, czy wystarczyłoby mi życie, żeby tak zwiedzić, bo, ale warto szukać. Teraz internet jest bogaty o wiedzę o Ukrainie i możemy się pochwalić wybitnymi ludźmi, którzy też z Lublinem mają dużo wspólnego.
A jak tylko pandemia się skończy, miejmy nadzieję, to spokojnie już będzie można podróżować.
Podróżować, tak.
Przynajmniej...
Drogi są wspaniałe. Drogi są wspaniałe. Musisz o tym właśnie pamiętać. Że już
bardzo... Samolotem do Kijowa też można.
I do Lwowa można sobie polecieć. Bodajże z Gdańska chyba latają do Lwowa.
No mamy tak blisko, że...
To jest bliziutko.
Także nie, proszę państwa, nie polecamy do Gdańska i z Gdańska do Lwowa. Nie.
Czemu nie zwiedzić?
Ale zapisuję sobie Kijów i Lwów i obiecuję państwu, że tym miastom poświęcimy jeszcze osobne audycje. Angelika Kwolik, dziękuję ci.
Dziękuję bardzo.